Pan poseł Jan Dziedziczak, pan poseł jest przewodniczącym Komisji do Spraw Unii Europejskiej w polskim parlamencie, był także wiceministrem spraw zagranicznych. Witam serdecznie, panie pośle, na naszej antenie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Kłaniam się. I no, pytanie, komentarz do tego, co dzieje się w Poznaniu. Spotkanie kilkunastu liderów politycznych w ramach właśnie szczytu Bałkanów Zachodnich. Dlaczego Bałkany Zachodnie są tutaj centrum zainteresowań prezydenta Polski, no wiadomo, ale też premiera, kanclerz Niemiec, premiera Francji, Wielkiej Brytanii, no i szefowie rządów krajów Bałkanów Zachodnich też są dzisiaj szczególnymi gośćmi.
Tak, to prawda. Dzisiaj Poznań, Wielkopolska jest centrum wydarzeń europejskich. Szczyt bałkański to jest taki element procesu berlińskiego, czyli takiego procesu integracji państw bałkańskich, czyli faktycznie państw byłej Jugosławii, którym nie udało się jeszcze wejść do Unii Europejskiej, jeszcze Albanii. I Polsce bardzo zależy, żeby w tym procesie uczestniczyć, żeby w tym procesie wieść taką kluczową rolę. Pamiętajmy, że my jesteśmy jednym z największym krajem Europy Środkowej i Wschodniej, kiedy w 2004 roku wstępowało do Unii Europejskiej 10 krajów. Wstąpiły te kraje Europy Środkowej i Wschodniej do Unii Europejskiej. Polska wstępowała wraz z 9 pozostałymi i te 9 pozostałych krajów, które wstępowały z Polską razem wziętych, było mniej liczebne niż jedna Polska. To pokazuje skalę Polski w regionie, to pokazuje odpowiedzialność Polski za region. I dlatego Polska się za rządów Prawa i Sprawiedliwości w proces berliński włączyła, czyli w ten proces, który co roku organizuje właśnie Szczyt Bałkanów Zachodnich. W zeszłym roku byłem w Londynie, wcześniej w Trieste, w Paryżu, w Wiedniu, w Berlinie, stąd nazwa od pierwszego Szczytu Bałkanów Zachodnich. I Polska teraz jest areną dyskusji największych, najpoważniejszych przywódców Unii Europejskiej z liderami 6 krajów, liderami Bośni, Hercegowiny, Albanii, Macedonii Północnej, Kosowa. I my oczywiście dyskutujemy, w jaki sposób te kraje powinny się integrować z Unią. Dla nas więcej krajów o podobnych doświadczeniach jak Polska, o podobnym kodzie kulturowym. Pamiętajmy, że zdecydowana większość z tych krajów to kraje słowiańskie, tak jak my, też postkomunistyczne. Umożliwi zwiększenie tego realizmu w Unii Europejskiej, tak bardzo nam wszystkim potrzebnego. Prezydent Andrzej Duda w przepięknym wystąpieniu inaugurującym dzisiejszy dzień szczytu wspominał słowa świętego Jana Pawła II z jego wystąpienia w 1988 roku, jeszcze przecież za czasów żelaznej kurtyny w Parlamencie Europejskim, kiedy to Ojciec Święty mówił, że czeka na ten dzień, kiedy oba płuca Unii Europejskiej będą razem zintegrowane w jeden organizm polityczny i to dzieje się na naszych oczach i dopełnieniem tego procesu jest wstąpienie krajów Bałkanów Zachodnich, integracja z Unią Europejską.
To czyli znaczenie Polski tutaj wzrasta. Zresztą te ostatnie dni też dużo mówiły, jeśli chodzi o Parlament Europejski, że jeżeli się ma mocne, logiczne tutaj też akcenty się stawia i mocne zdanie, to można wiele rzeczy, że tak powiem, wywalczyć, mówiąc językiem wojennym. No ale z drugiej strony też popatrzmy, że Bałkany to też jest taka współczesna lekcja historii, jeśli chodzi o tam podziały, przelaną krew, która się bardzo, bardzo mocno tam odbiła na przeżyciach pokoleń, bo wiemy, co się wyprawiało i między tymi narodami podzielonymi, a także i między... Tutaj podział też był mocny religijny, tak, jeśli chodzi o Bałkany.
Tak, to prawda. Historycy nazywają ten region Europy kociołem bałkańskim nawet. I to już ta nazwa obowiązywała ponad 100 lat temu, więc rzeczywiście tutaj niebezpieczeństwo wybuchu jakichś konfliktów jest ogromne. Pamiętajmy, że kraje, które współtworzą Bałkany Zachodnie, Czarnogóra, Serbia, Macedonia Północna, to są kraje prawosławne. Albania to kraj, powiedziałbym taki, postmuzułmański, bo tam jest ogromna rzesza ludzi niewierzących. Tam był bardzo ostry komunizm. Oprócz tego mamy kraje aspirujące do Unii Europejskiej, jeszcze z nierozpoczętym tak szeroko procesem, jak w tych czterech krajach przeze mnie wcześniej wymienionych. czyli Bośnia, Hercegowina i Kosowo. Kosowo zresztą nieuznawane przez wiele krajów unijnych cały czas. Jeśli chodzi o Bośnię i Hercegowinę, to jest bardzo ciekawa konstrukcja polityczna, bo to jest konfederacja, która składa się z Federacji Bośni i Hercegowiny, czyli jednego tworu federacyjnego, który współtworzą Bośniacy i Chorwaci, a więc Słowianie muzułmańscy i Słowianie katolicy, i Republikę Serbską, czyli drugi człon Konfederacji Bośni i Hercegowiny, który tworzą Serbowie, a więc prawosławni Słowianie tam mieszkający. I no tak naprawdę ten kraj jest w tej chwili cały czas pod opieką Unii Europejskiej od czasu wojny, od czasu porozumień. Cały czas jest tam klisie jakiś konflikt i to jest nasza wspólna odpowiedzialność, żeby nigdy więcej nie wybuchła tam ta straszna wojna, jaką pamiętamy z lat 1991-2 do 1995. I naprawdę dobrze, że Polska, tak jak ojciec był uprzejmy powiedzieć, wychodzi z inicjatywą, nie jest biernym obserwatorem procesów europejskich, procesów Unii Europejskiej, tylko sama jest krajem rozgrywającym. Jeśli chcemy być liderem regionu, jeśli wierzymy w Międzymorze, musimy uczestniczyć i współorganizować tego typu wydarzenia, jakie mamy teraz w Poznaniu.
No właśnie, jeszcze jedno pytanie. Może powróćmy do tych dni, co działo się w Parlamencie Europejskim. Chodzi o podział tutaj komisji i urzędów. Jak pan uważa, czy Grupa Wyszehradzka przegrała, jak to niektórzy mówią, się z tego cieszą, nawet polscy politycy, oczywiście opozycyjni?
To jest ten cały proces, który miał miejsce, jest sukcesem Grupy Wyszehradzkiej. Proszę zwrócić uwagę, że po pierwsze, Grupa Wyszehradzka zachowała żelazną jedność. Pamiętajmy, że choćby Słowacja, rządzona przez socjalistów, była w sposób niezwykle mocny, brutalny, kuszona, naciskana. Zresztą inne kraje również, ale nie uległy te kraje i zachowały jedność Grupy Wyszehradzkiej. To jest ogromny kapitał na przyszłość. My będziemy tutaj absolutnie ciałem rozgrywającym przyszłości. Polityka polega także na tym, żeby inwestować w różne procesy, których owoce będziemy zbierać w przyszłości. Pamiętajmy też, że zablokowaliśmy bardzo niebezpieczny mechanizm. Mechanizm decydowania wielkich bez pozostałych członków Unii Europejskiej. Te pierwsze propozycje, jak szeroko komentuje prasa i w zasadzie jest to tajemnica Polichinela na korytarzach europejskich, zostały wynegocjowane w gronie najpotężniejszych krajów unijnych na szczycie G20 w Osace. Tam gdzieś w bocznej salce usiedło tych kilku przywódców i rozdało karty w Unii Europejskiej. No na to zgody nie było i Polska zbudowała tutaj szerokie koalicje i skutecznie działała dyplomatycznie, żeby te ustalenia zostały zmienione, żeby skrajnie dzielący ideologicznie, politycznie polityk Franz Timmermans nie został wybrany na szefa Komisji Europejskiej. Zresztą to by była też powtórka z drugiej patologii, oprócz właśnie próby rozdawania kart tylko przez grono największych. Mianowicie w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego socjaliści znacząco stracili mandaty. I co? I nagrodą za to miałoby być propozycja w ramach układów europejskich, miała być propozycja objęcia najpotężniejszej funkcji dla socjalisty. No przecież to jest absurd, tak? Jeżeli obywatele Europy się wypowiedzieli, zmniejszając poparcie dla tej grupy, to dlaczego mieliby oni dostawać najpotężniejszą funkcję? No to nie ma nic wspólnego z demokracją, z liczeniem się z głosem obywateli unijnych. Więc tutaj myśmy zablokowali kilka istotnych patologii, które niestety są obecne w Unii Europejskiej i jestem przekonany, że Polska będzie miała na pewno bardzo znaczącego komisarza i to był też element negocjacji, kiedy pan premier Morawiecki rozmawiał z kandydatką na szefą Komisji Europejskiej. Udało się w zamian za jej poparcie wynegocjować takiego komisarza gospodarczego, bardzo znaczącego, bardzo podstawowego, na którym Polsce zależy. Ja nie mogę jeszcze zdradzać, bo tu jeszcze proces nie jest zamknięty, ale pamiętajmy, tu naszym słuchaczom powiem, że każdy kraj ma szansę na komisarza, tylko że te mniejsze, mniej liczące się kraje dostają też takich komisarzy symbolicznych. Na przykład malutkie kraje dostają komisarza do spraw języków europejskich. No i w zasadzie on się zajmuje tylko językami. No inne kraje dostają komisarza do spraw rynku wewnętrznego, rolnictwa unijnego, czy też rozwoju regionalnego, czyli potężne, niezwykle wpływające na fundusze unijne, na decyzje o rozwoju choćby infrastruktury czy rolnictwa unijnego. Więc my dostaniemy taką potężną, znaczącą tekę właśnie komisarza. I też warto to podkreślić, wiceszefem Komisji Europejskiej będzie przedstawiciel państw wyszehradzkich. Więc tych efektów, owoców dla Polski, dla naszego regionu możemy jednak kilka znaleźć. Jeśli chodzi o stanowisko dla Polaka, to też powiem naszym słuchaczom, bo warto to podkreślić. To jest tak, że krajów unijnych jest 28. Stanowisk znaczących, nie licząc Europejskiego Banku, to tak naprawdę są 4, no powiedzmy z bankiem liczmy jest 5, więc niemożliwe jest, żeby co rozdanie, co 5 lat był przedstawiciel Polski. Tak naprawdę dwie i półletnie kadencje szefa Rady Europejskiej wykorzystał Donald Tusk. Wcześniej 2,5 roku szefem Parlamentu Europejskiego był pan Jerzy Buzek. Inna sprawa, jakie były tego efekty dla Polski w przypadkach obu tych panów, ale niestety wykorzystali oni już pakiet dla Polski i dziś ktokolwiek by nie rządził, to ten pakiet dla Polski na najbliższe kilka lat, dobrych kilka lat jest już wykorzystany. Po prostu 3 ostatnie kadencje przedstawiciele Polski, niestety mało angażując się, albo w ogóle nie angażując się w interesy Polski, wykorzystanie tych funkcji dla interesów Polski, ale te funkcje sprawowali.
Tak jest. Dziękuję bardzo, panie pośle, za wypowiedź, za rozmowę. Pozdrawiamy serdecznie.
Do usłyszenia. Dziękuję. Kłaniam się z panem Bogiem.
Z panem Bogiem dziękujemy. Pan poseł Jan Dziedziczak, przewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej w Polskim Parlamencie, był naszym gościem.